Część trzecia. Chcę się teraz podzielić tekstami, które są przypisywane jednemu ojcu. Miał on dość oryginalny przydomek. W języku polskim najczęściej jest określany mianem Abba Jan Karzeł, po grecku kolobos, czyli niziutki. Pierwszy apoftegmat. Opowiadano o Abba Janie Karle, że kiedy został mnichem, zamieszkał na pustyni z pewnym starcem Tebańczykiem. Otóż jego Abba wziął suche drewno, wetknął je w ziemię i powiedział mu: codziennie podlewaj je dzbankiem wody, aż póki nie wyda owoców. A wodę mieli tak daleko, że wychodziło się po nią wieczorem, a wracało rano. I po 3 latach drewno ożyło i wydało owoce. Starzec wziął te owoce, przyniósł do kościoła i powiedział braciom: bierzcie, jedzcie, owoc posłuszeństwa. Ten tekst pozwala zastosować w praktyce zasady, o których mówiliśmy poprzednio. Pierwsza z nich mówiła, że jeżeli jakiś element opowieści jest niezrozumiały, to z pewnością pochodzi z Biblii. Tutaj wszystko skupia się na drzewie i owocu. Jeśli teraz sięgniemy pamięcią do Pisma Świętego, to od razu nam się kojarzy rajskie drzewo i powód, dla którego pierwsi rodzice zjedli owoc. Byli nieposłuszni. To znaczy, że Jan Karzeł jest antyadamem. Pierwszy ojciec, po tym jak zjadł owoc, został wyrzucony z raju, a Abba Jana bierze owoce jego posłuszeństwa i przychodzi z nimi do kościoła, czyli tam, gdzie się spotykamy z Panem Bogiem, co oznacza, że jego uczeń dzięki posłuszeństwu pełniej jednoczy się ze wspólnotą. Po grecku kościół to jest eklezja, czyli wspólnota. Posłuszeństwo ją buduje. I to jest pierwszy poziom znaczeń, do którego zaraz wrócimy. Drugi to odniesienie do kwitnącej laski. W Pięcioksięgu jest podobna historia, a opowiadała o tym, jak zakwitła laska Aarona, co było znakiem, że to on został wybrany na arcykapłana, więc Jan jest jak nowy arcykapłan. W apokryfach natomiast czytamy, że kiedy szukano męża dla Maryi, to zakwitła laska świętego Józefa. Redaktor zbioru apoftegmatów miał w głowie wszystkie te historie, dlatego ten tekst przypomina troszeczkę układankę. Mam kamyczek z drzewem poznania, z rajem, z Aaronem, z Józefem i nakładam je na zaprawę i robię z nich mozaikę. To, po pierwsze, potwierdza, że jak głęboko ten tekst jest osadzony w tradycji, a po drugie, że wydarzenia w historii świętych, które miały kiedyś miejsce, dzieją się nadal. Powtarzają się w naszym życiu. My także możemy być jak Adam i zjeść owoc nieposłuszeństwa, a możemy być jak Jan Karzeł, którego posłuszeństwo zrodzi piękny owoc. Jeśli chodzi o motyw z rajskim drzewem, warto zwrócić uwagę, że podlewający wychodził wieczorem, wracał rano, czyli przez 3 lata był bez przerwy, chodził po wodę. Nic innego nie robił przez 3 lata, czyli tyle, ile trwała publiczna działalność Pana Jezusa. Ta symbolika mówi, że Abba Jan Karzeł naśladował Chrystusa w jego posłusznym ojcu działaniu. Pan Jezus zresztą, jak go pokazują Ewangelie, też bez przerwy chodził. A kiedy przyniósł owoc posłuszeństwa, zaprzestał wędrowania, bo dotarł do domu. To jest teologia liczby 3. Naszą wrażliwość może troszeczkę ranić to, że młody mnich robi rzecz tak bezsensowną, jak podlewanie suchego kija wetkniętego w ziemię. Po pierwsze, trzeba w tym widzieć czynność symboliczną, ale ten apoftegmat w ten sposób mówi, jak wielka jest siła wytrwałej praktyki. 3 lata regularnie, jak kropla, która drąży skałę, rozwali każdą, jak będzie długo padała. Po drugie, to nas uczy, że nie trzeba wielkich rzeczy, ale zaangażowania serca. Wystarczy to, że człowiek chodzi na mszę świętą, spowiada się regularnie, modli się jak potrafi, ale codziennie. To powoli zmienia duszę, sprawia, że człowiek staje się dojrzały. Chodzi o to, żeby nie lekceważyć spraw drobnych. Wytrwałość. Ona w tym wszystkim jest najważniejsza. Widzimy tu także sens posłuszeństwa, które nie jest wykonywaniem głupich rozkazów, tylko nakazana Janowi praktyka jakby otwiera wszystkie jego zmysły, całe ciało i osobowość na Boga, który jest obecny. Młody mnich staje się jak Pan Jezus. Słucha swojego starca, spędza dużo czasu w samotności, chodząc tam i z powrotem, ale pozostaje wierny, mimo tego, że czasami ogarnia go pokusa rozpaczy. Możemy to odnieść także do siebie. Czasami spowiadamy się wciąż z tego samego. Modlimy się, ale nam to nie idzie. Mamy wrażenie, jakbyśmy podlewali suche drzewo. Przykład jest specjalnie tak dobrany, żeby pokazać pozorny bezsens czynności i byśmy potrafili dostrzec to, że istota tego działania leży w wytrwałości i w miłości, z jaką się je wykonuje. Zachęcam, żeby zobaczyć tę intuicję. Można samemu sobie zadać pytanie, co jest suchym patykiem, który podlewam? Relacja z dzieckiem, zadawniona sprawa w małżeństwie, konflikt, modlitwa, grzech, który ciągle powraca. To patyk, który podlewam. On w końcu zakwitnie i będziemy jak Aaron, będziemy jak Józef, tylko konieczna jest wytrwałość. Ta opowieść pokazuje również, że duchowość monastyczna jest bardzo monotonna. Tu nie ma objawień, uniesień, upadków w Duchu Świętym, mówienia językami. To życie duchowe jest niesłychanie spokojne, jednostajne, jak kropla, która kapie na kamień. Każdy ma swój styl, a u świętego Benedykta i mnichów ogólnie jest to stałość. Jak przyszedłem, to kapało i za 5, 10, 15 lat też będzie kapać. Tego tu uczy Jan Karzeł. W tym apoftegmacie wygląda na całkiem sympatycznego, ale nie zawsze tak było. O tym mówi drugi tekst. Opowiadano o Abba Janie Karle, że kiedyś powiedział do swojego starszego brata: chcę się wyzwolić od wszelkich trosk, tak jak aniołowie są od nich wolni i nie pracują, ale bezustannie służą Bogu. Zdjął więc ubranie i poszedł na pustynię. Ale po tygodniu wrócił do brata. Kiedy zapukał do drzwi, brat mu nie otworzył, tylko najpierw zapytał: kto tam? On odrzekł: jestem Jan, twój brat. Tamten zaś odpowiedział: Jan został aniołem i nie ma go już wśród ludzi. Ale on błagał i mówił: to ja jestem. Brat mu jednak nie otworzył, tylko zostawił go tam w udręce aż do rana i dopiero wtedy wpuścił go, mówiąc: skoro jesteś jednak człowiekiem, to powinieneś znowu pracować na swoje utrzymanie. A on padł na twarz i powiedział: przepraszam. Znowu zaczynamy od Pisma Świętego. Przeczytajmy jeszcze raz to zdanie. Zdjął ubranie i poszedł na pustynię. Rozebrał się do naga. Dlaczego? Chciał być bez troski. Zapytajmy więc, kto jest nagi w Biblii? Oczywiście Adam i Ewa. Do którego momentu? Do popełnienia grzechu. To motyw, który regularnie powraca w apoftegmatach i w literaturze ojców. Pragnienie powrotu do sytuacji w raju sprzed upadku. Jest jeszcze kilka opowieści o ojcach, którzy chodzą na Golasa. Jeden z nich, który żyje nagi razem z bawołami. One go osłaniają, żeby nie był widziany przez nikogo. Raz w tygodniu nakłada tunikę i idzie do kościoła na Eucharystię. Częściej jako odniesienie do raju pojawia się motyw przyjaznego obcowania ojców ze zwierzętami. My to kojarzymy raczej ze świętym Franciszkiem, ale on jest w tej kwestii tylko uczniem świętego Benedykta. Warto wiedzieć, że biedaczyna otrzymał i porcjum kule, i kościół świętego Damiana od opata benedyktyńskiego z opactwa świętego Piotra w Asyżu, które zresztą istnieje do dziś. Zresztą najstarszy wizerunek świętego Franciszka znajduje się w naszym klasztorze w Subiaco, czyli tam, gdzie święty Benedykt zaczynał życie monastyczne, a dokładnie w kaplicy, która jest nad grotą, w której żył jako pustelnik. Biedaczyna zatrzymywał się w tym opactwie, kiedy wędrował do Rzymu i na tej polichromii jest bez stygmatów, a na wszystkich późniejszych już je ma. Otrzymał je 3 lata przed śmiercią. Wróćmy do apoftegmatu. Kiedy Adam jeszcze nie upadł, zwierzęta były mu posłuszne i nie bały się go. Wśród nichów zaś jest Antoni, który rozmawia ze zwierzętami. Hieronim, który wyjmuje z łapy lwa cierń. Jest też świątobliwy ojciec, do którego przychodzi hiena. Agresywne zwierzę, które atakuje ludzi. Prowadzi go do swojej nory i pokazuje mu, że jej szczenięta są ciągle ślepe. Wtedy on kładzie na nie ręce i one zaczynają widzieć, a ta hiena potem się nim opiekuje. Te opowieści mogą się nam wydawać bajkowe, a w nich chodzi o obraz powrotu do sytuacji z raju. Jan też chciał wrócić do raju, ale popełnił podstawowy błąd, bo próbował iść na skróty. Nie widział, że bycie tak blisko Pana Boga to cel jego podróży, tylko od tego chciał zacząć. Jakby budował od dymu z komina, od razu od najwyższego stanu, bez podejmowania wysiłku. Jego brat się zdenerwował, ale przecież nie będzie się kopał z koniem i dlatego pozwolił Janowi odejść. A ten, jak trochę posiedział na pustyni, to okazało się, że nie tędy droga. Pamiętajmy też, że na pustyni egipskiej jest duża amplituda temperatur. Za dni jest 40 stopni, a w nocy temperatura spada prawie do zera. Był nagi, więc trochę go przemroziło i zmądrzał. Czasami trzeba ludziom pozwolić na pomyłkę.